Pomysłowy Włodzimierz.
Dzisiaj to nie będzie audycja ani naukowa, ani techniczna, ona będzie bardziej hobbystyczna. Jeżeli pozwolisz, Łukaszu, to oderwę cię od zajęć. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Bo teraz tu składasz jakiś rower, tak?
Tak jest. Przygotowujemy się do sezonu nadchodzącego. Może za oknem jeszcze tego nie widać, ale my musimy być gotowi.
No właśnie, gdy rozmawialiśmy telefonicznie, to powiedziałeś, że ten sezon już właściwie jest.
Już właściwie jest. Zawsze było tak, że w tych miesiącach zimowych on był dla zawodników, dla pasjonatów, dla maniaków.
No i w tych miejscach rowerowych było raczej pusto.
Raczej pusto i raczej zajmowaliśmy się ratowaniem tych rowerów, które jeżdżą po prostu przez cały rok. A teraz...
Mówiło się o tym, żeby właśnie rowery kupować w styczniu, w lutym, wtedy ceny są najniższe.
No sytuacja się troszeczkę zmieniła, bo rowerów jest mniej niż zainteresowanie. Jest bardzo duży popyt w związku między innymi z epidemią, w związku z rozwojem też chyba świadomości ekologicznej, w związku z tym, że jest coraz bardziej sensownym przemieszczać się na rowerze, nawet tak komunikacyjnie, nie tylko rekreacyjnie. Wzrosło zainteresowanie w całej Europie, w ogóle na całym świecie zakupem rowerów. Fabryki mają spore kłopoty, więc sezon, mimo że są trudne warunki, właśnie pada śnieg. Sezon już się rozpoczął nawet dla rowerzystów rekreacyjnych i
no
dla rodzin.
Myślę sobie, że dla laika no to będzie temat cokolwiek taki egzotyczny. Tu za oknami pada śnieg, a my rozmawiamy o rowerach.
Rozmawiamy o rowerach, ale jest bardzo duże zainteresowanie.
Powiedziałeś mi nawet, panie redaktorze, taniej to już było.
Nie ma zimowych promocji, bo po prostu w związku też ze sporym wzrostem kosztów, to też jest związane z epidemią najprawdopodobniej, transportowych, ceny troszeczkę podskoczyły.
A nawet dodałeś, że niektóre kraje zachodnie dopłacają swoim obywatelom, mieszkańcom do rowerów.
Tak, słyszałem o takich pakietach rządowych, o takich pakietach wsparcia na zakup roweru, w związku z tym właśnie, żeby unikać komunikacji miejskiej, powstały programy, gdzie rządy krajów zachodnich dopłacały do zakupu roweru, właśnie do dojazdu do pracy. Takim krajem jest Francja na przykład, słyszałem o Włoszech, słyszałem o Hiszpanii.
Wielkiego zimowego załamania sezonu w świecie rowerowym nie było, ale korzystając jednak, że tych klientów jest mniej, to ja w jednej sprawie, proszę pana. A mianowicie chciałem mieć GPS-a, telefon komórkowy na kierownicy.
Okej, czyli idziemy jednak w rozmowę trochę technologiczno-techniczną.
Zdecydowanie tak.
Są takie produkty, jak najbardziej. W związku z tym, że wiele osób też chce monitorować swoje treningi, tak, to coraz bardziej popularne. Chcemy wiedzieć, ile pączków, ile hamburgerów spaliliśmy. Chcemy przeanalizować nie tylko nasz trening, ale nasz po prostu dojazd do pracy, zobaczyć, ile to było warte energii. Coraz więcej osób wyposaża się w komputerki.
Ja nie chciałbym się zgubić w lesie, wiesz?
A można też tak zrobić. Można też korzystać z komputerka rowerowego albo z własnego telefonu z odpowiednim oprogramowaniem na kierownicy roweru, żeby przejechać po ciekawej trasie w miejscu, którego nie znamy. Pojechać sobie na weekend gdzieś i pojeździć po popularnych, polecanych przez innych kolarzy trasach, żeby zrobić dokładnie taki sam trening, jaki zrobił znajomy w zeszły weekend, żeby pojechać po jego śladzie, żeby objechać trasę wyścigu, albo żeby zrobić popularną ścieżkę, którą ktoś dla nas zaprojektował. Możemy mieć komputerek na kierownicy.
Ktoś nawet powie, że to banalna prośba i banalne marzenie, no bo co tam zamontować telefon na kierownicy? Żaden problem, są takie uchwyty.
Są takie uchwyty, no tak. No.
Nie mówiąc już o liczniku rowerowym.
Jasne,
od lat.
Przy czym
chodzi mi o to, tak, że bateria mi się nie zużywała.
A, no to
żeby to było urządzenie ładowane.
Okej, okay, no to w takim razie powerbank na ramę, który będzie ładował telefon, ale oczywiście no telefony znacznie bardziej się zużywają w takiej sytuacji, jest duży ekran, nie są projektowane na niższe temperatury.
Myślałem o jakimś ładowaniu z dynama.
Okej, okay, jest taka opcja również, jest
są
taka
takie
opcja.
Opcje?
Tak, powerbanki są bardziej popularne, jest to rozwiązanie łatwiejsze, ale też mieliśmy okazję parę razy konstruować takie urządzenie dla osób, które wybierają się na jakąś większą wyprawę, na rajd dookoła Polski i chcą sobie też te powerbanki ładować.
To mam w głowie.
No to się nazywa bikepacking i też jest wielki boom na to. Pomijając boom rowerowy, jest boom na imprezy bikepackingowe i na bikepacking jako taki, czyli wsiadam na odpowiedni rower i jadę kilkanaście dni tam, gdzie mi się tylko podoba. Także jest taki rosnący też trend, a ze względu na to, że imprezy kolarskie...
Nie wiedziałem, że to się nazywa bikepacking. Myślałem, że po prostu turystyka rowerowa.
A może się to nazywać turystyka rowerowa, ale turystyka taka, że wszystko zabieramy ze sobą, oznacza, że musimy mieć torby do bikepackingu, czyli opładować nasz rower i być zupełnie niezależnymi, nawet jeżeli chodzi o nocleg, o namiot, o śpiwór i tak dalej.
To dzisiaj, jeżeli pozwolisz, to właśnie o tym, dobrze? Porozmawiamy.
Jasne, nie ma
za
problemu.
Za kilkanaście minut kolejna rozmowa z Łukaszem o tym, jak zaplanować sobie sezon rowerowy, ale ty pochodzisz przede wszystkim ze świata sportowego, to też o sporcie i o trendach w kolarstwie podyskutujemy.
Okej, okay, jasne, zapraszamy.
Pomysłowy Włodzimierz.
Kiedy jak na teraz oddać się marzeniom, a ja mam marzenia rowerowe, jak Państwo wiedzą, chociaż teraz na rowerze to jeszcze nie można jeździć. Ja współczuję tym wszystkim dostawcom pizzy.
Jest chłodniej rzeczywiście, ale kwestia odpowiedniej odzieży, ogumienia.
To nie chodzi o chłód, to chodzi o śnieg, zaspy.
Jest ciężej, ale czasami ciężej to przyjemniej też. No może nie dla dostawców, którzy chcą jak najszybciej coś dostarczyć i wrócić do bazy, ale jeżeli chodzi o rekreację, to jak najbardziej można się fajnie śmiesznie...
Wróćmy do marzeń jednak rowerowych, do tej futurystyki
rowerowej. Zejdźmy na ziemię, wróćmy
tak.
do marzeń.
Co byłoby z tym GPS-em na kierownicy, czyli ze smartfonem de facto?
Smartfon to rozwiązanie najprostsze, bo wystarczy dokupić sobie uchwycik i korzystamy ze swojego telefonu, ale...
Do tego powerbank, tak?
Do tego powerbank. W przypadku smartfona
na ile to może wystarczyć tej energii?
Jeżeli będziemy korzystali z nawigacji, to pewnie na kilka godzin, bo smartfon jeszcze sobie zjada tę baterię ze swoich innych własnych funkcji.
Jeżeli to kilka godzin to są bardziej 3-4 godziny, czy bardziej 8-10?
No, myślę, że okolice 8, tak sobie pierwsze co pomyślałem, oczywiście zależy od telefonu, ale jeżeli myślimy o poważnej wyprawie, to niech to będzie licznik rowerowy z funkcją GPS-u i to starczy na wiele dłużej.
Licznik rowerowy z funkcją GPS?
Tak
o
jest.
Czymś takim nie słyszałem.
No już można to nazwać troszeczkę takim komputerkiem, bo jest tam ekran dotykowy, jest tam mapka, możemy sobie wgrać trasę, którą zaplanowaliśmy i sobie po tej trasie jechać. Oczywiście nie jest to tak duże, chociaż większe wersje zbliżone do naszych smartfonów też są, ale jak najbardziej pozwala nawigować i nawet podpowiada, gdzie sobie możemy skręcić, jak skręcić, kiedy skręcić.
I to może być urządzenie dla turystów, a jednocześnie dla sportowców, tak?
Jak najbardziej. Sportowcy mogą korzystać z dodatkowych funkcji, żeby na przykład widzieć, jakie mają tętno, z jaką jadą mocą. Czyli odpowiednie czujniki założone czy na klatce piersiowej, czy w pedałach, czy w pieście.
W pedałach?
W pedałach roweru. Czujnik mocy, miernik mocy, który pozwala dostosować intensywność, na przykład na wyścigu, żeby jechać jak najbardziej płynnie, jak najbardziej równo, albo po prostu, żeby odpowiednio trenować z takim urządzeniem. Czyli mamy sobie na przykład właśnie czujnik w pedałach, czujnik w pieście, w korbach, który sprawdza, jak mocno my ciśniemy, jak szybko kręcimy pedałami i widzimy, z jaką jedziemy mocą, widzimy nasz progres treningowy, jak ta moc rośnie, jak spada, czy możemy ją utrzymać, jak ją utrzymać i tak dalej.
Ktoś teraz złośliwy powie, to jeszcze zamontujcie sobie czujnik w siodełku.
No jest coś takiego, ale to już nie instaluje się na rowerze, ale jest coś takiego jak bike fitting, to jest w ogóle też na osobną długą rozmowę, ale tak pokrótce, to jest odpowiednie, profesjonalne dostosowanie pozycji na rowerze, tak żeby uwzględniała nasze wady, nasze niedoskonałości, nierówności, niesymetrie, przebyte kontuzje, do tego, żeby jak najbardziej efektywnie pedałować. I tam się używa czujnika, który sprawdza, jakie odpowiednie siodełko powinniśmy mieć.
Swoją drogą chyba dobór siodełka jest najważniejszy albo bardzo ważny.
Bardzo ważne, oczywiście też idzie to w parze, jeżeli mówimy o takim ambitniejszym jeżdżeniu, ze spodenkami z wkładką.
Czyli z pampersem.
No, ja unikam tego sformułowania, bo nie pełni on takiej funkcji, jaką pełnią pieluchy, ale jest to wkładka, która przede wszystkim ma pochłaniać pot i zwiększać nasz komfort. Do niczego więcej.
A czujnik w kasku?
Czujnik w kasku, tak, urządzenie, które jak najbardziej zawiadomi o naszym wypadku.
Kask. Są takie rzeczy?
Są takie rzeczy. A co tak sobie tylko strzeliłeś? Czy jest czujnik w kasku?
Oczywiście.
No to jak najbardiej jest. Także jesteś wizjonerem, technologii rowerowej.
No to też trochę żartowałem.
Okej, okay, no to gdzie nie powiesz, to tam pewnie czujnik się znajdzie. Czujnik w kasku to urządzenie, które niektórzy producenci to stosują, które w wypadku wykrycia odpowiednio silnego wstrząsu wyśle SMS-y powiadamiające.
O miejscu pozycji, rozumiem,
tak? Tak. Osoby, która ten wypadek miała. Oczywiście ta osoba, jeżeli nic jej się nie stało w tym wypadku, może ten alarm w ciągu tam kilkudziesięciu sekund anulować.
Zadziwiający jest ten świat rowerowy.
Zadziwiający.
Ja myślałem, że takim słowem, które każdy powinien poznać, kto chciałby się trochę znać na współczesnych rowerach, to jest słowo gravel.
Tak, rosnąca popularność tego typu rowerów.
No bo do tej pory to mieliśmy rowery górskie, kiedyś bardzo modne, teraz troszeczkę mniej.
Tak, rowery szosowe.
Rowery szosowe, kolażówki.
I dokładnie coś pomiędzy, czyli gravel.
Ale są jeszcze rowery turystyczne.
Tak, no gravel w porównaniu do roweru turystycznego oferuje nieco bardziej sportową pozycję, umożliwia bardziej sportową jazdę.
A mimo gravel wszystko... to jest coś pomiędzy właśnie rowerem turystycznym, a kolażówką, ale bardziej kolażówka.
Kolażówka, no okej, okay. Komfortowa kolażówka z odpowiednio grubymi oponami umożliwiającymi jazdę w terenie, w szutrze i umożliwiającymi zainstalowanie wszelkich elementów turystycznych. Mówię tutaj o błotnikach, o bagażniku i wspomnianych wcześniej torbach do bikepackingu.
No właśnie, tylko ten gravel to musi być super lekki.
No tak, żebyśmy mogli pojechać dalej, więcej i szybciej.
A gdybyśmy chcieli poćwiczyć sobie do triatlonu na przykład, to na gravelu też się da?
Na gravelu wszystko się da tak naprawdę, ale i tak większość osób przygotowujących się do triatlonu, gdzie triatlon zwykle ci najlepsi chcą pokonywać na rowerach tak zwanych czasowych, na tej pozycji na maksa wyciągniętej, leżącej, pochylonej, ale do treningów głównie służą klasyczne rowery szosowe, bo do treningów są łatwiejsze i bezpieczniejsze.
Z jednej strony gravel, ale z drugiej strony chyba przełom w świecie rowerowym to są rowery elektryczne.
Tak.
Czy dałoby się uprawiać ten backpacking na rowerze elektrycznym? O, to jest pytanie.
O nie, to jest pytanie z dosyć łatwą odpowiedzią. Nie dałoby się.
A dlaczego?
Dlatego, że bateria w rowerze elektrycznym jednak mimo wszystko będzie nas ograniczać nas będzie.
Wiesz, bo ja myślę o takiej podróży, akurat mamy rower elektryczny, myślę tak, o takiej podróży, jak już nie dookoła Polski, to chociaż dookoła Pomorskiego. Czy byłbyś na tak, czy na nie, jeżeli pozwolisz, to zastanów się nad odpowiedzią, dobrze? I ta odpowiedź za chwilę.
Pomysłowy Włodzimierz.
Rowery elektryczne, jak mówiłem, wydaje mi się, że to jest przełom w świecie rowerowym. Przynajmniej dla mnie był.
Jak najbardziej przełom i też jest całe grono osób, które są mocno przeciwne takiemu rozwiązaniu i mówią...
Odwrotnie, ja jestem wielkim fanem.
Okej.
Okay. A co mówią te osoby?
Te osoby mówią, że nie używaj wyrazu rowery, bo to są motorowery, bo to są motorynki, motory, na pewno nie rowery, bo na rowerze chodzi o to, żeby się zmęczyć, ale...
Ale mi chodzi o to, żeby pojechać na rowerze do Gdyni na przykład, na nagranie i żeby nie przyjechać zmęczonym.
Bardzo dobrze i też jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania i uważam, że rower elektryczny, mimo że pomaga, to i tak wymaga od nas sporego zaangażowania.
Bo to nie jest hulajnoga.
Nie, to nie jest hulajnoga elektryczna, gdzie wciskamy przycisk i sobie jedziemy. Tutaj im więcej my dajemy z siebie, tym więcej ten rower nam pomaga.
Dziękuję, że nie będziesz krzywo i nie patrzysz na mnie krzywo.
Nie, ja nie patrzę krzywo i też mamy takie rowery w sklepie i bardzo je polecamy. A są to też rowery takie komfortowe, turystyczne, które pozwolą osobom, które już nie są w stanie dojechać z Gdyni do Sopotu na lody, zrobić to po prostu. No, osoby starsze, osoby, które już nie mają takiej kondycji i tak się zmęczą, ale dojadą więcej w miejsca, w które by już nie mogły sobie pozwolić dojechać rowerem.
Ale będą na świeżym powietrzu, na spacerze, na wycieczce.
Tak jest. No i zrobią tak zwaną robotę, czyli się umęczą odpowiednio.
Tylko czy na takim elektryku można wyruszyć w daleką wyprawę? Dookoła Polski?
Dookoła.
Albo Europy?
No jeżeli sobie odpowiednio logistycznie to rozplanujemy i weźmiemy powiedzmy jedną dodatkową baterię, no to zasięg mamy taki, że już będziemy chcieli sobie zrobić przerwę, bo spokojna jazda na rowerze elektrycznym odpowiednio przystosowanym, jeżeli to nie będzie trudny teren, to myślę, że 150 km jest do zrobienia.
Wiesz, ja myślę, że tej baterii wystarczy nam 60, 70, na 80 km spokojnie, to zależy oczywiście od rodzaju silnika i baterii.
Jasne, wystarczy jak najbardziej, tylko że jeżeli wcześniej mówiliśmy o bikepackingu, to bikepacking bardziej polega na tym, że nie zatrzymamy się w hotelu na ładowanie, tylko zatrzymamy się w lesie i rozbijemy sobie swój własny
namiot. A w ten sposób, tak?
Tak, no i jedyne, gdzie się zatrzymamy, to być może na chwilę na stacji benzynowej. Na tym ma polegać taki...
Trochę rowerowy survival.
Na tym ma polegać taki właśnie klasyczny bikepacking w takim wydaniu właśnie surowym, czy jak to tam określić.
No to ja bym chciał w wydaniu elektrycznym. Będę się częściej zatrzymywał na stacjach benzynowych i tam ładował, jeżeli ktoś mi pozwoli oczywiście.
Albo w hotelu, oczywiście, jasne, nie ma problemu, no to szerokości.
A jeżeli ta rozmowa jednak miałaby być rozmową jakąś futurystyczną?
Futurystyczną, no to dosyć...
Chciałem porozmawiać o rowerach przyszłości.
Okej, no rowery przyszłości.
I gadżetach przyszłości.
Takim słowem klucz, no jak już wystrzeliliśmy z miernikami mocy i z rowerami elektrycznymi, to jesteśmy na granicy rozwoju w tej chwili. pomysłów rowerowych. Idzie też to w stronę, to jest takie słowo klucz, integracja, że wszystko ten rower ma mieć zintegrowane. To są też względy estetyczne, że na przykład tamten komputerek, który sobie wymyśliłeś, albo ten smartfon nawet, ma być zintegrowany, czyli on nie ma być doczepiany do kierownicy, tylko on już ma być w twojej kierownicy. Do tego zmierzają wszelkie projekty i prototypy rowerów w przyszłości.
A bateria to też, żeby ona była wkomponowana w ramę na przykład, a nie jako oddzielna.
Tak jest, no już jest coraz bardziej wkomponowana w tych naszych...
Przejdźmy w tę inną stronę,
bo tam elektryków,
coś,
jasne.
Bo tam coś buczy.
O. Możemy zatrzymać się przy elektryku, który właśnie przyniósł któryś z klientów. I tutaj mamy bateryjkę, która umieszczona jest na bagażniku. Jest to rozwiązanie starsze i takie bardziej turystyczne, ponieważ bateria umieszczona wyżej wpływa też na sterowność roweru, wpływa na to, jak on wpada w dziury, ponieważ jest bezpośrednio nad tylnym kołem. Jest to też mniejsza bateria i starsza, wystający silnik. Także rozwiązanie sprzed kilku lat, oczywiście działające bardzo dobrze, ale nie ma tutaj wspomnianej integracji. A jeżeli udamy się do elektryka z rocznika 2021, to...
Nie widać baterii.
To nie widać baterii, tylko wprawne oko zobaczy, że jest tu taka klapka w miejscu...
Klapka na ramię.
Klapka na ramię, na tak zwanej głównej rurze.
No a ta rura jest dosyć gruba?
Rura jest dosyć gruba, bo jest tam bateria, ale nic tu nie wystaje, nic nie odstaje i jest tu też, co ciekawe, silnik.
A silnik jest mały, malutki.
Silnik jest mały, malutki, ale bardzo mocny. Jeżeli wykorzystamy tryb turbo, to bez wątpienia odjedziesz mi i pokiwasz ze spokojem.
A z jaką prędkością na rowerze elektrycznym można jechać? 25 km na godzinę, takie są przepisy.
Takie są przepisy i tego należy się trzymać ze względów bezpieczeństwa, bo są osoby, które mają pomysł obejścia zabezpieczenia, bo ten rower z pewnością pojedzie 50 na godzinę, ale wtedy nie mógłby być nazywany rowerem elektrycznym.
To jest nierozsądne po prostu.
To jest po prostu nierozsądne, żeby coś w lesie jechało 50 na godzinę, prawda?
Albo po ścieżce rowerowej.
Albo po ścieżce rowerowej, jak najbardziej. Także 25 na godzinę to jest całkiem sensowna
inni
prędkość.
Inni też reagując na nas, to reagują na tę prędkość na 20 kilku kilometrów na godzinę, do 30 być może.
Zgadza się. No oczywiście tu można pojechać szybciej, ale to już zależy od nas. Ten rower pomaga do 25 i przy 25 jego rola się kończy, a co rozpędzimy resztę, no to już jest w naszej gestii.
A odpowiedź na pytanie to, na ile wystarczy jedno ładowanie tej dosyć dużej, jednak sporej, ukrytej w ramię baterii, też jest skomplikowana, bo to zależy, czy będziemy jechali pod górkę, czy z górki, czy pod wiatr, czy z wiatrem.
Tak, to jest temat na osobną audycję.
Bo najczęstsze pytanie, z jakim się spotykam, to właśnie, to na ile wystarcza ci tej baterii?
No, tej baterii wystarcza od 1,5 godziny do 5.
A ja odpowiadam, do Gdyni i z powrotem.
Do Gdyni i z powrotem. Okej, no tak, oczywiście żywotność baterii po tam kilkuset cyklach też będzie spadać.
A ja też już spadam i dziękuję za rozmowę.
Dzięki, czołem.
Pomysłowy Włodzimierz.